Tu Paryżu RFI, środa 5 grudnia. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Andrea Kunowa i technik Julien. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Chiny i Rosja korzystają z wniosków amerykańskiego raportu w sprawie zbrojeń irańskich, by przeciwstawić się sankcjom. Ahmadinejad triumfuje. Prezydent Sarkozy zakończył wizytę w Algierii, dzięki której według Pałacu Elizejskiego został otwarty nowy rozdział stosunków francusko-algierskich. Zapowiadane spotkania polskich ministrów spraw zagranicznych i rolnictwa z ich rosyjskimi odpowiednikami interpretuje się jako początek odwilży w stosunkach Polski z Rosją. Naprawie stosunków polsko-niemieckich służyć ma wizyta premiera Tuska w Berlinie w przyszły wtorek. Dziennik przygotowałem wraz z Piotrem Rosochowiczem, który opracował też aktualności europejskie. Przeglądu prasy dokonują Anna Rzeczycka i Anna Bernhardt. Stefan Rieger przygotował na dziś nowości muzyki klasycznej, a także magazyn multimedia. Agnieszka Kumor zaprasza na kronikę teatralną, Katarzyna Zawicka na rogatki wersalskie, a Sylwia Gibbs opracowała magazyn literacki. Na koniec nadamy lekcję francuskiego. Tu Paryż RFI, oto wiadomości. Publikacja wniosków z raportu amerykańskiego wywiadu na temat irańskiego programu nuklearnego, w którym stwierdza się, że kraj ten zawiesił ów program w 2003 roku oraz że nie ma obecnie zagrożenia jego wznowienia, wywołała daleko idące konsekwencje dyplomatyczne. Pekin wykorzystał okazję, by powtórzyć, że kwestia irańskiego programu musi znaleźć rozwiązanie drogą negocjacji, inaczej mówiąc, bez sankcji. Taki był sens dzisiejszej wypowiedzi chińskiego ministra spraw zagranicznych, a ambasador Chin w ONZ powiedział, że członkowie Rady Bezpieczeństwa będą musieli przemyśleć sprawę nowych sankcji, gdyż sprawy, mówił, uległy zmianie. Wkrótce potem szef rosyjskiej dyplomacji Ławrow zapowiedział, że, cytuję, w refleksji nad nową rezolucją Rady Bezpieczeństwa Rosja weźmie pod uwagę informacje amerykańskie, według których nie ma tajnego wojskowego programu nuklearnego w Iranie. Koniec cytatu. Dodał on zresztą, że Rosja nie ma informacji o realizacji takiego programu nawet przed 2003 rokiem. Wszelako przypomniał, że Putin zażądał od Iranu wstrzymania przezeń produkcji wzbogaconego uranu. Prezydent Iranu Ahmadinejad ocenił amerykański raport jako decydujący cios dla nadziei wrogów Iranu. Naród irański, mówił jeszcze, odniósł zwycięstwo. Iran nie ustąpi ani na jotę ze swego prawa do programu nuklearnego. W historii naszych stosunków z Algierią został niewątpliwie otwarty nowy rozdział. Tak Pałac Elizejski komentuje trzydniową wizytę oficjalną Nicolasa Sarkoziego w Algierii. W jej ostatnim dniu prezydent Francji, przemawiając do studentów w Konstantynie, ponownie potępił kolonializm jako, cytuję, system gruntownie niesprawiedliwy, którego nie można było interpretować inaczej niż jako podporządkowanie i eksploatację. Koniec cytatu. Sarkozy nie ustąpił jednak wobec algierskich żądań i nie wyraził przeprosin Francji za zbrodnie przypisywane kolonizacji. Jeszcze jeden cytat. Nie przybyłem zaprzeczać przeszłości, lecz powiedzieć, że ważniejsza jest przyszłość. Błędy i zbrodnie z przeszłości są nie do wybaczenia, ale nasze dzieci oceniać nas będą wedle naszej zdolności do powstrzymania nietolerancji, fanatyzmu i rasizmu, które są źródłem zbrodni i wojen. Koniec cytatu. Sarkozy zaproponował gospodarzom, by rozpocząć budowę Unii Śródziemnomorskiej na fundamencie przyjaźni francusko-algierskiej na wzór budowy Unii Europejskiej w oparciu o przyjaźń francusko-niemiecką. Ta inicjatywa nie wzbudziła jednak, jak zaznacza agencja France Presse, większego zainteresowania ani w Algierii, ani w innych krajach Unii Europejskiej. Prezydent Sarkozy wystosował także w Konstantynie do muzułmanów, palestyńczyków i Izraelczyków usilny apel o wykorzystanie szansy pokoju na Bliskim Wschodzie. Apeluje, mówił, do islamu o uszanowanie prawa narodu izraelskiego do życia w wolności. Apeluje do narodu izraelskiego, aby nie narzucał narodowi palestyńskiemu tej samej niesprawiedliwości, której sam doznawał przez wieki. Te wypowiedzi i apele nie wywołały zauważalnego dla reporterów entuzjazmu wśród młodzieży algierskiej, której słuchała, ani też w lokalnej prasie. Właściwym owocem wizyty było więc podpisanie wczoraj konwencji o partnerstwie, która jest rodzajem uproszczonego traktatu o przyjaźni. W czasie ceremonii zorganizowanej w Algierskim Pałacu Kultury Algieria i Francja zawarły także serię umów przemysłowych opiewających na 5 miliardów euro. Tu Paryż, RFI. Po wizycie premiera Tuska w Brukseli, zapowiedź jego podróży do Berlina, a także zapowiedź spotkań polskich ministrów spraw zagranicznych i rolnictwa z ich rosyjskimi odpowiednikami, AFP przedstawia jako początek odprężenia z Rosją i naprawy stosunków z Niemcami. Piotr Rosachowicz.
Nowy polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, spotka się w piątek w Brukseli ze swym rosyjskim odpowiednikiem, Siergiejem Lawrowem. Spotkanie to ma na celu, jak pisze agencja France Press, powołując się na polskie MSZ, wznowienie dialogu z Rosją. Najważniejszymi z poruszanych problemów będą sprawa zniesienia rosyjskiego embarga na polskie mięso oraz problemy związane z energetyką. Spotkanie Ławrow-Sikorski odbędzie się na marginesie spotkania w Brukseli szefów dyplomacji krajów należących do Paktu Północnoatlantyckiego. Bez wątpienia poruszone też zostanie umieszczenie przez Stany Zjednoczone tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach. O stopniowej odwilży w stosunkach polsko-rosyjskich po dojściu do władzy Donalda Tuska świadczy także zapowiedziana wizyta w Moskwie polskiego ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Sawickiego do Rosji zaprosił szef tamtejszego resortu rolnictwa Aleksiej Gordiejew.
A wtorkową wizytę premiera Tuska w Berlinie przygotować ma jutrzejsza wizyta Radosława Sikorskiego. Dodajmy, że Tusk zaznaczał, iż dobrym stosunkom z Niemcami towarzyszyć muszą ścisłe relacje z Francją, gdyż historia pokazuje, że dobre stosunki z Paryżem i Berlinem służą polskim interesom. To też premier Tusk wkrótce wybierze się także do Paryża. Wspomniany przed chwilą szef rosyjskiej dyplomacji Ławrow oskarżył dziś kraje zachodnie o, cytuję, blokowanie możliwości kompromisu w serbskiej prowincji Kosowo, kiedy twierdzą one, że niepodległość Kosowa jest nieunikniona. Z zachodniego punktu widzenia to właśnie Rosja blokuje możliwość rozwiązania tego problemu. Ponownie Piotr Rosachowicz.
Dyskusje na temat sytuacji w Kosowie są nadal w impasie. W Brukseli ma być przedstawiony raport Komisji USA-UE-Rosja na temat tej prowincji, ale popierający Serbię Rosjanie z góry zapowiadają, że na żadną niepodległość Kosowa się nie zgodzą. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja oznajmiły, że jeśli Prisztyna ogłosi niepodległość, to wszystkie te trzy kraje natychmiast tę niepodległość uznają. Depesze przypominają, że w Kosowie NATO posiada 17 tysięcy żołnierzy, którzy stacjonują tam od roku 1999. Zastępca sekretarza generalnego Paktu do spraw politycznych, Martin Erdman, zapowiedział, że zgodnie z rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ, wojskowe siły ONZ znajdują się w Kosowie po to, aby zapewniać tam stabilizację i ewolucję w kierunku pokoju. I pozostaną tam nadal.
Tu Paryż RFI i jeszcze garść wiadomości. Chiny zapowiadają, że będą prowadzić w przyszłym roku rygorystyczną politykę monetarną. Dotąd Pekin kwalifikował ją jako ostrożną. Interpretuje się to jako dowód zaniepokojenia chińskich władz wzrastającą w tym kraju inflacją, sięgającą 6,5%. Chiński Bank Centralny zapowiedział ze swej strony surowszą politykę monetarną i lepsze zrównoważenie płatności międzynarodowych oraz powtórzył, że doskonalić będzie zasady kształtowania kursu juana. To jednak oznacza, że nie zamierza on zmieniać polityki kursowej, podczas gdy kraje zachodnie domagają się reewaluacji chińskiej waluty juana, którego niski kurs stanowi jedną z przyczyn zaburzeń na międzynarodowym rynku kapitałowym. W Abu Dhabi odbyło się dziś kolejne posiedzenie krajów OPEC-u, większości eksporterów ropy naftowej. Postanowili oni utrzymać produkcję na dotychczasowym poziomie, a rekordowe ceny ropy w ostatnich tygodniach przypisali oni międzynarodowej spekulacji. W Wiedniu rozpoczęła obrady międzynarodowa konferencja na rzecz zakazu stosowania amunicji rozpryskowej. Jest to konferencja precedensowa o tyle, że zwołana została przez organizacje pozarządowe, ale skupiła oficjalnych przedstawicieli 127 państw. Koordynator konferencji Thomas Nash wyraził satysfakcję z faktu, że jeszcze kilka lat temu można było policzyć na palcach jednej ręki państwa zainteresowane zakazem tej broni, która pozostaje niebezpieczna przez całe lata po jej rozmieszczeniu na danym terenie i której ofiarami jest w 98% ludność cywilna. Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Przechodzimy do przeglądu prasy. Przygotowały go Anna Rzeczycka i Anna Bernhardt.
Ja Jedynym francuskim dziennikiem porannym odnotowującym wizytę premiera Donalda Tuska w Brukseli są ekonomiczne Les Echos. Autor krótkiego komentarza redakcyjnego przypomina na wstępie, że obejmując ster rządów, Tusk obiecał prowadzić politykę proeuropejską i polepszyć stosunki z Berlinem i Moskwą. Pierwsza obietnica zaczyna być spełniana. W czasie rozmów odbytych wczoraj z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso, polski premier przyrzekł, że jego kraj będzie odgrywał aktywną rolę w przemianach w Europie. I natychmiast doszedł do porozumienia ze swym rozmówcą w kwestii możliwego kompromisu na temat spornego problemu emisji CO2 przez polski przemysł. Dotrzymanie drugiej obietnicy będzie o wiele trudniejsze. Nowy polski premier ostro skrytykował warunki, w jakich przeprowadzone zostały wybory do rosyjskiej Dumy i wezwał 27 krajów Unii Europejskiej do wykazania większej stanowczości w stosunku do Rosji. Nie powinniśmy tolerować w Europie sytuacji, w której gwałcone są normy demokratyczne, powiedział m.in. Donald Tusk, dodając, że Polska pragnie polepszenia swych stosunków z Rosją, nie może jednak udawać, iż nie widzi naruszania w tym kraju zasad powszechnie uznawanych gdzie indziej. Les Echos zauważają, że na znak dobrej woli Polska uchyliła w ubiegłym tygodniu swe weto przeciwko otwarciu negocjacji na temat przyjęcia Rosji do OECD. Polski minister rolnictwa Marek Sawicki został natomiast zaproszony do Moskwy na dyskusję w sprawie rosyjskiego embarga na polskie mięso. Gesty te, konkluduje ekonomiczny dziennik, mogą nie mieć żadnego dalszego ciągu. Prawicowy Le Figaro wiele miejsca poświęca dzisiaj Iranowi i raportowi amerykańskiego wywiadu, według którego Teheran wstrzymał badania nad swym programem atomowym w końcu 2003 roku. Jak pisze Pierre Rousselin, jest to dobra wiadomość odsuwająca perspektywę akcji wojskowej w Iranie, która miałaby dramatyczne skutki nie tylko dla całego Bliskiego Wschodu, ale z pewnością także dla reszty świata. Jest jednak dziwne, zauważa autor artykułu wstępnego w Le Figaro, że trzeba było czekać 4 lata na taki wniosek, skoro podobny raport opublikowany w 2005 roku głosił coś zupełnie przeciwnego. Uwaga ta powinna nas skłonić do zachowania ostrożności. Jeśli Irańczycy posiadają wojskowy program jądrowy, to na pewno zrobią wszystko, co możliwe, by pozostał on tajemnicą do chwili ostatecznego wyprodukowania bomby atomowej. I jeżeli, tak jak utrzymują autorzy raportu CIA, Iran rzeczywiście zawiesił swe doświadczenia jądrowe w 2003 roku, to wcale nie znaczy, że ich nie wznowi w jakimś dogodnym dla siebie momencie. Dlatego, ciągnie Pierre Rousselin, absurdem by było opuszczanie gardy w tej chwili i rezygnowanie z domagania się od Teheranu pełnego wyjaśnienia sprawy programu nuklearnego. Zwłaszcza, że wzbogacanie uranu wznowione przez Iran w 2004 roku jest całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego. Może natomiast pozwolić Republice Islamskiej wyposażyć się w paliwo potrzebne do produkcji bomby atomowej. Polityka stopniowych sankcji wobec Teheranu jest zatem jak najbardziej wskazana. Nowa ocena sytuacji przez amerykańskie służby wywiadowcze wcale tej polityki nie podważa. Wprost przeciwnie, zmiana tonu w Stanach Zjednoczonych może się tylko przyczynić do osłabienia wrażenia wojowniczości administracji Busha. Raport CIA powinien być przede wszystkim traktowany jako poważny sygnał pod adresem Republiki Islamskiej. Jeśli przyznaje się, że Teheran nie ma programu nuklearnego, znaczy to głównie, że groźba bombardowań Iranu się oddala i że negocjacje są możliwe. Artykuł wstępny lewicowej Libération pióra Laurent Geoffrin związany jest z wizytą prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego w Algierii. Kwestia kolonialnej przeszłości nadal zatruwa stosunki między Paryżem a Algierem. Algieria domaga się oficjalnych przeprosin, a Francja, która wojnę algierską przegrała, na przeprosiny te nie może się zdobyć. Tym bardziej, że rząd w Algierze, agresywny i żądny zemsty, nie robi nic, by ułatwić ten akt skruchy. Sedno problemu tkwi jednak gdzie indziej. W końcu to jednak Francja kolonizowała Algierię i utrzymywała tam przez półtora wieku brutalny i często nieludzki porządek. Za jej sprawą miliony Algierczyków zamknięte zostały w statusie podrzędności, dziesiątki tysięcy innych zginęły, wielka część sprowadzona została do roli nędzarzy. Wojna zrodziła się z tej niesprawiedliwości i nie ma co się doszukiwać w tej oczywistości elementów pozytywnych. Inteligentna petycja Ligi Praw Człowieka podpisana przez osobistości z obu krajów to właśnie głosi. Najwyższe władze Republiki Francuskiej, czytamy w niej, powinny publicznie przyznać odpowiedzialność Francji za traumę powstałą w wyniku kolonizacji. Republika Francuska musi się zatem zastanowić. Republika Algierska również. Jeżeli chce, by Paryż uczynił gest w jej stronę, musi zmienić swe zachowanie. Ofiary czy ich przedstawiciele mogą także mieć grzechy na sumieniu. Masakra Arki była obrzydliwą zbrodnią i trzeba to przyznać, podobnie jak systematyczne stosowanie tortur w stosunku do osób cywilnych, czy też przestępstwa dokonane przez FLN na innych odłamach nacjonalistycznego ruchu algierskiego. Zbyt często reżim algierski mówi o wojnie, by przy pomocy antyfrancuskiej retoryki zamaskować swe własne błędy, korupcję i zbrodnie. Francuzi powinni zacząć, ale Algierczycy powinni kontynuować. W przeciwnym razie chora pamięć o przeszłości algiersko-francuskiej będzie nadal zatruwała stosunki między dwoma brzegami Morza Śródziemnego.
Popołudniowe wydanie dziennika Le Monde ostrzega na pierwszej stronie, że również we Francji istnieje ryzyko kryzysu związanego z kredytami za nieruchomości. Coraz więcej Francuzów ma kłopot z płaceniem rat. Sytuacja nie jest jeszcze na poziomie amerykańskim, gdzie niewypłacalni właściciele domów spowodowali poważny kryzys w świecie finansów, ani na poziomie brytyjskim czy hiszpańskim, gdzie krzywa cen nieruchomości po prostu pnie się szybko w górę w ostatnich latach. Jak przewidują angielscy specjaliści, ponad 1 400 000 Brytyjczyków stanie w najbliższych miesiącach przed problemem dużo wyższych spłat. Władze amerykańskie proponują nadzwyczajne środki, by pomóc kilku milionom właścicieli uniknąć bankructwa. Jednym ze środków ma być zamrożenie na okres od 3 do 5 lat zmiennego oprocentowania. To właśnie tego typu kredyty budzą niepokój we Francji, gdzie zarejestrowano około 600 000 skarg obywateli, którzy odkrywają, że ich spłaty się wydłużają lub podwyższają co miesiąc, a część spłaconego już kapitału nie rośnie w przewidzianym wcześniej tempie. Francuskie Ministerstwo Finansów w trosce o ograniczenie negatywnego zjawiska zwróciło się do banków, by rozpatrywały problemy dłużników indywidualnie. Chodzi przede wszystkim o to, by nie dopuścić do sytuacji, jaka wydarzyła się niedawno za Atlantykiem, gdzie niewypłacalność najbiedniejszych pociągnęła za sobą lawinę w świecie wielkich finansów. Artykuł wstępny Le Monde poświęcony jest raportowi amerykańskiego wywiadu na temat Iranu. Dokument jest wystarczająco ambiwalentny, by uniknąć ewentualnych zarzutów o błędne informacje czy manipulację i nie pozwolić na próby instrumentalizacji przez polityków. Lekcja iracka została dobrze zapamiętana, podkreśla dziennikarz Le Monde. Stawiając szefa Białego Domu w trudnej sytuacji, raport amerykańskiego wywiadu analizuje sytuację w Iranie, podkreślając, że nuklearny program wojskowy został w tym kraju wstrzymany w 2003 roku. Ale ostrożnie autorzy raportu dodają, Teheran pozostawił sobie furtkę ewentualnej produkcji broni jądrowej, rozpoczynając wzbogacanie uranu. Groźby sankcji z jednej strony i pozytywne propozycje z drugiej, ta metoda społeczności międzynarodowej od 2 lat jest już nieskuteczna wobec Iranu. Może proporcje nie są dobre, może trzeba bardziej straszyć, łącznie z groźbą interwencji, jak na razie tylko głoszoną przez George'a Busha, czy raczej coś więcej zaproponować, ale co można oferować więcej niż zrobił to Javier Solana w ubiegłym roku? Dla irańskich przywódców program wzbogacania uranu pozostaje poza negocjacjami, gdyż, jak podkreśla raport CIA, dzięki temu programowi Iran nie wyklucza żadnej alternatywy na przyszłość, łącznie z bronią nuklearną, czytamy w dzienniku Le Monde.
Co nowego w Europie? Piotr Rosochowicz.
Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To też i Komisja Europejska organizuje z tej okazji specjalny czat na internetowej stronie http://ec.europa.eu. Został on uroczyście zainaugurowany w środę, 5 grudnia o godzinie 17:00. Do 7 wieczorem na pytania internautów odpowiadać będzie sama pani komisarz europejska do spraw konsumenckich, Bułgarka Megelena Kuneva. Czat ten nosi nazwę Have a Safe Christmas. I aby dostać się do pani komisarz, wystarczy kliknąć na rubrykę Your Space. Pani komisarz Kuneva podkreśla, że wraz ze zbliżającymi się świętami, tak Bożego Narodzenia, jak i Świętego Mikołaja, należy uświadomić każdemu konsumentowi w Europie, jakie ma prawa i w jaki sposób może się upewnić, że produkty, które kupuje, są w pełni bezpieczne. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tym europejskim czacie, mówi dalej pani komisarz, dodając, że można na nim znaleźć m.in. odpowiedź na następujące pytania. Czy całkowicie bezpieczne są zabawki, które kupuję dziecku na święta? Czy zachowuję prawa konsumenckie w pełni, gdy zakupów dokonuję przez internet? Czy obowiązujące obecnie przepisy prawne chronią konsumentów w wystarczający sposób? Gdzie i jak mogę dochodzić swych praw? Czy zwrot wybrakowanych i wadliwych towarów jest przedsięwzięciem trudnym? Jaką mogę mieć pewność bezpiecznego zakupu w internecie? Oczywiście bezpieczeństwa w tej sprawie w 100% nie można zapewnić, ale europejska pani komisarz chciałaby przy pomocy tego czatu rozwiać jak najwięcej wątpliwości konsumentów w UE. Pytania do pani Kunewej będzie można zadawać w środę, czy też można je zadawać już w godzinach od 17 do 19 w 5 językach. Po angielsku, francusku, niemiecku, włosku lub bułgarsku. Marian Fischer-Bell, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w transmitowanej w internecie powszechnej debacie w sprawie oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej. Odbędzie się ona 6 grudnia 2007 roku. Pani komisarz zwraca się do rolników, ekologów, konsumentów i organizacji pozarządowych z apelem o wyrażanie swoich opinii na jej blogu. Marian Fischer-Bell pisze głównie po angielsku, ale jak mówi, ma nadzieję, że nie przeszkodzi to internautom zamieszczać uwag w ich językach ojczystych. Danuta Hübner, komisarz europejski do spraw polityki regionalnej, ogłosiła przyjęcie 8 programów, które zostaną wdrożone w Republice Czeskiej w latach 2007-2013. Opiewają one łącznie na sumę ponad 7,6 miliarda euro w formie inwestycji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejne 6 programów EFRR i Funduszu Spójności Europejskiej zostanie wkrótce zatwierdzonych przez KE. Tym samym łączna kwota przeznaczona na rzecz poprawy warunków wzrostu gospodarczego i dobrobytu wynosić będzie w Czechach 23 miliardy euro.
Aktualności muzyki poważnej Stefan Rygger.
Gidon Kremer to jedna z najsilniejszych osobowości wśród żyjących wielkich skrzypków. Jak kot chodzi własnymi drogami, dowodząc oryginalności tyleż w swojej grze, co w doborze repertuaru. A jest on ogromny od Bacha i Bibera, poprzez klasyków i romantyków, po wiek XX, którego w swych kocich wędrówkach zgłębił wszystkie zakamarki, wspierając swym talentem nawet nikomu prawie nieznanych Bałtów czy Rosjan, jak Karajew czy Salmanów. Całą tę szeroką panoramę jego przedsięwzięć oferuje nam teraz nieoceniona firma Brilliant Classics. 10-płytowy, a śmiesznie tani album zawiera nagrania z koncertów Gidona Kremera w ostatnim ćwierćwieczu, w olbrzymiej większości dotąd niewydane. Posłuchajmy z tej sumy jednego z najbardziej rozdzierających utworów w literaturze skrzypcowej, wielkiego kaprysu Ernsta na temat schubertowskiego Króla Olch.
RFI, la radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Niegdysiejszy aktor Teatr du Soleil i Ariane Mnuszkin, Philippe Cobert, od 27 lat improwizuje pod czujnym okiem Jean-Pierre'a Taillada i Clémence Massard. Dało to w rezultacie kilka autobiograficznych spektakli i filmów wideo, dziś powielanych na DVD, prezentowanych m.in. w Awinionie i Paryżu. Dziś ten niezwykły aktor postanowił zakończyć swe gigantyczne i nie mające sobie równego we francuskim krajobrazie dzieło teatralne, dając w dwóch wieczorach epilog swej życiowej przygody. Aktor uspokaja swoich widzów już na wstępie. Nie obawiajcie się, możecie równie dobrze obejrzeć tylko jeden spektakl. Są one różne i niezależne od siebie, tak z punktu widzenia opowiadanej historii, jak i formy. To prawda, ale szkoda byłoby zrezygnować z któregoś z nich. W pierwszym wieczorze zatytułowanym Sznur Philippe Cobert pokazuje swoje alter ego Ferdynanda, który wyruszył z Marsylii, gdzie się urodził, do Aix-en-Provence, a potem do Awinionu i Paryża. Ten sam Ferdynand, z którego teatralnych debiutów śmialiśmy się do łez w poprzednich spektaklach, dziś utracił wszelką inwencję twórczą, porzucił swoich bohaterów, samotny na scenie zwraca się do leżącego w kącie sznura. Kto zna aktorskie zabobony panujące we francuskim świecie artystycznym, wie, że mówić o sznurze na scenie graniczy z świętokradztwem i może ściągnąć na aktora ciężką zemstę duchów teatru. Ale autoironia i rozpacz naszego bohatera są zrozumiałe. Porzuca oto świat, w którym spędził ćwierć wieku wytężonej pracy. Czyżby to było ostateczne zakończenie spektaklu rzeki L'homme qui danse, człowiek, który tańczy? Nic z tych rzeczy. Philippe Cobert nie byłby sobą, gdyby do epilogu nie dodał prawdziwego, ostatecznego, rzeczywistego zakończenia. Tym drugim spektaklem jest Śmierć Awinionu. Tytuł jest nieco mylący, nie chodzi o krytykę festiwalu, któremu mogłoby się swoją drogą dostać, lecz o przywołanie duchów, niczym założycielskich mitów Jeana Villara, Gerarda Philippa, George'a Wilsona i wielu innych, którzy swoją twórczą osobowością odcisnęli ślad w murach dziedzińca honorowego Pałacu Papieży. Nasz bohater pokaże na tamtejszej scenie swoją wersję Lorenzaccia z 78 roku i będzie to totalna klapa. Zresztą ku uciesze zaproszonych gości. Philippe Cobert ma niezwykły dar bajarza, opowiadacza historii, ludowego barda, któremu potrzeba jedynie czasu i widowni. Rekwizyty są w zupełności zbędne, wyobraźnia starczy za scenografię i egzemplarz sztuki. Ten wspaniały aktor mógłby recytować na scenie książkę telefoniczną, jak niegdyś czyniła to Modrzejewska. Widzowie uwierzyliby mu na słowo. Cóż teraz mu pozostało? Będę grać epilog, montować moje filmy i wydawać napisane teksty, wyznaje Philippe Cobert. I myśli, że mu uwierzymy na słowo. Epilog w Teatrze du Rond-Point w reżyserii wykonaniu Philippa Cobert.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Jeszcze właściwie tylko ten tydzień przed nami, a potem już przerwa aż do stycznia. Przez okres, jak to się we Francji nazywa, świąt końca roku, nikt nie zajmuje się targami, tylko zabawą. No, zobaczymy, jak to w tym roku będzie z tą zabawą. Francuscy kolejarze ciągle nie powiedzieli ostatniego słowa, być może wiele jeszcze przed nami. Nie za dużo za to przed nami w kwestii targów. Jeszcze kilka się odbędzie przed końcem roku, ale niewiele i niewielkie. Na początek salon dla smakoszy od 7 do 10 grudnia w Espagne. Champeret. Wina, szampany, smakowite prezenty, turystyka gastronomiczna. Nie wiem, czy istnieje to w Polsce, ale we Francji ma długą tradycję i cieszy się dużą popularnością. Salon organizowany jest od 1996 roku, dwa razy do roku, wiosną i w pierwszy weekend grudnia. Proponuje szeroki wybór luksusowej gastronomii. Obecnych będzie 400 wystawców z 6 państw. Reprezentowane będą poszczególne regiony i departamenty Francji. Impreza ta cieszy się bardzo dużym powodzeniem, zarówno ze strony profesjonalistów, jak i szerokiej publiczności. Co roku bierze w niej udział około 50 tysięcy zwiedzających. Termin wybrany jest znakomicie. Święta Bożego Narodzenia to we Francji przede wszystkim czas uczty i to pojętej w najbardziej ziemski i cielesny sposób. Będziecie tu Państwo mogli znaleźć kilka najlepszych gatunków kawioru, kilka znakomitych gatunków łososia wędzonego. Dla tych, którzy nie spędzali świąt we Francji, informacja: w Wigilię na świątecznych stołach królują tu ostrygi, łosoś, foie gras i kawior. No, w mniej zamożnych domach tylko erzac kawioru. Ze słodyczy najbardziej popularne są kasztany i różnego rodzaju czekoladki, no i oczywiście tak zwana bûche de Noël. Można jednak pozwolić sobie na różne fantazje. W Polsce odstępstwa od tradycji są nie do pomyślenia. Dopuszczalne są tylko pewne różnice regionalne. Wracając do tak zwanych świąt końca roku we Francji, trzeba jeszcze pamiętać, że towarzyszy im boski napój bąbelkowy, czyli szampan. To wszystko znajdziecie Państwo na targach opiewających przyjemności podniebienia, które odbędą się od 7 do 10 grudnia w Espace Champéret. Jeszcze więcej luksusu znajdziecie Państwo na targach, które będą miały miejsce od 7 do 9 grudnia w Carousel du Louvre. Nazywają się one Prestige 07, a znaleźć tu można ofertę sprzedaży szczególnych nieruchomości, szczególnych właśnie ze względu na ich wartość, zarówno estetyczną, często kulturową, jak i materialną. Przeznaczone są głównie dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na kupno na przykład zamku nad Loarą. Zejdźmy z tych wyżyn luksusu i zajmijmy się sprawami o mniejszej wartości materialnej, ale z pewnością nie mniejszej kulturalnej i również wyjątkowymi. Salon wydawnictw bibliofilskich zajmie Espace Charenton od 7 do 9 grudnia. Jak co roku przybędzie na nie około 90 wydawców z Francji i nie tylko, również z Kanady, Belgii, Niemiec, Grecji i Wielkiej Brytanii, aby zaproponować bibliofilskie wydania przede wszystkim poezji i albumów. Wśród dodatkowych atrakcji warto odnotować w piątek, 7 grudnia, prezentację książek André Derena, słynnego francuskiego malarza, rzeźbiarza i rysownika, jednego z twórców fowizmu. Jest on autorem ilustracji m.in. do poezji Apollinera, Maxa Jacoba, André Bretona. Już choćby dla samego obejrzenia tych dzieł warto się wybrać na targi bibliofilskie do Espace Charenton w najbliższy weekend.
Multimedia. Stefan Rieger.
Prezydentowi Chiracowi zamarzyła się przed laty francuska CNN. Prezydent Sarkozy dla odmiany zdaje się śnić o francuskiej BBC. Niezależnie od tego, że oba sny w sposób dość zasadniczy różnią się jakościowo, prawdziwa różnica może się ujawnić dopiero po przekuciu słów na czyny, czyli marzeń na fakty. Znając rozdziew między jednymi a drugimi we francuskiej tradycji politycznej, wolno mieć wątpliwości co do szans realizacji tych ambitnych zamierzeń. Sen Chiraca już się co prawda ziścił, ale góra marzeń o francuskiej CNN urodziła mysz, co gorsza, genetycznego mutanta. Przekór głosom rozsądku, lekceważąc totalnie zdanie ekspertów i powołanej w tym celu komisji parlamentarnej, która wspierała projekt zestrzelenia w jedno wszystkich publicznych kompetencji w branży międzynarodowej informacji od AFP poprzez TV5 czy Euronews po nasze RFI, były prezydent przeforsował mariaż przeciw naturze między telewizją publiczną a prywatnym molochem TFN. I w ten sposób powstała przed rokiem telewizja informacyjna France 24, w której komercyjna jedynka dostała 50% udziałów za frajer, uzyskując jeszcze gwarancję, że kanał będzie niedostępny dla telewidzów we Francji, tak aby nie stanowił konkurencji dla jej własnej telewizji informacyjnej LCI. Kulisy tego małpiego targu pomoże zrozumieć fakt, iż żoną szefa informacji TFM była doradczyni Chiraca do spraw komunikacji i że Pałac Elizejski zawsze bardziej ufał rynsztokowej, lecz życzliwej mu jedynce niż politycznie niepewnej telewizji publicznej, co i dzisiaj zresztą jest prawdą. Nicolas Sarkozy patrzył krzywo na francuską CNN, CNN dla ubogich, gdyż z kilkakrotnie niższym budżetem, jak zresztą na wszystko, w czym maczał palce Chirac. Ale France 24 już jest i coś z nią trzeba zrobić, nie tylko z nią. Po przejęciu władzy Sarkozy stwierdził, że sektor audiowizualny dla zagranicy, jak zwykło się to coś określać, cierpi na niekoherencję, rozstrzelenie misji i kompetencji, zupełny brak synergii, będący źródłem marnotrawstwa i słabej efektywności. Powierzył też misję zbadania pacjenta komisji ekspertów, która po paru miesiącach spłodziła raport. Prezydent prezydent zakomunikuje swoje decyzje w styczniu. Na razie z przecieków, jakie dotarły do prasy, wiemy, że autorzy raportu zalecają stworzenie holdingu, w którym zgrupowane by były początkowo na zasadach luźnej współpracy z myślą o ewentualnej przyszłej fuzji wspomniana France 24, frankofońska TV5 oraz Radio France International. Mutualizacja, czyli de facto połączenie działów administracyjno-finansowych, pozwoliłaby na oszczędności, ale budżet nowej spółki, perspektywicznie 400 milionów euro, przekraczałby o 40 milionów sumę trzech obecnych budżetów, a to dzięki dochodom z reklamy, która zapewnić ma Omasta. Autorom raportu przyświeca idea stworzenia News Factory, czyli fabryki informacyjnej a la BBC, której pierwszym warsztatem byłaby wspólnie realizowana strona internetowa o nazwie France Monde, jak brzmieć ma nazwa całej spółki, a której ideę odmieniano by następnie przez rozmaite przypadki, od wideo na żądanie po kanały tematyczne, na przykład dla dzieci lub kibiców sportowych. Innymi słowy, chodzi o stworzenie francuskiej multimedialnej oferty na tyle ofensywnej, aby mogła stanowić przeciwwagę dla amerykańskiej lub arabskiej zasilanej petrodolarami. Poza faktem, iż Francja nie ma petrodolarów, lecz przepastny deficyt budżetowy, szereg innych punktów tego ambitnego programu budzić może wątpliwości. Po pierwsze, nie widzę, jak da się utrzymać w tym zaprzęgu mezalians między telewizją publiczną a TF1. Tej ostatniej należy podziękować, lecz na odczepne dać jej trzeba będzie odszkodowanie, circa 12 milionów euro, jak wylicza Le Figaro, czyli przez rok, nie wkładając ani centa, gangsterska firma zbije bezkarnie okrągłą sumkę. Po drugie, TV5 nie jest wyłączną własnością Francuzów, gdyż mają w niej udział Belgowie, Kanadyjczycy czy Szwajcarzy, którzy przestrzegli już niedwuznacznie, że nie chcą słyszeć o przekształceniu frankofońskiej telewizji w głos Francji, czyli la voix de son maître. Po trzecie, mariaż telewizji z radiem to zaś lubiny karpia z królikiem. Telewizor jest z definicji głupi i powierzchowny, lecz wszystkim, co nieobrazkowe, gardzi, traktując z góry wyrobników pióra i wirtuozów mikrofonu, którzy piszą i gadają, wymądrzają się na potęgę, a zasięg mają znikomy, sławy niemal żadnej, a i dochody nikczemne na miarę ich prestiżu społecznego. Dla naszego RFI, którego totalnego demontażu obawiają się związki zawodowe, lepszym z pewnością rozwiązaniem byłby powrót do niegdysiejszego modelu radiofonicznej synergii z czasów, gdy Radio France International produkowało głównie międzynarodową informację, katapultując jednocześnie w świat za pośrednictwem swej anteny to, co we francuskiej kulturze najlepsze, śmietankę zebraną z programów France Culture, France Inter czy France Musique, nieskażonych komercją wehikułów francuskiego Esprit, który z nowej maszynki informacyjnej wyjdzie przemielony na sieczkę i podany w sosie France Monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Są książki, które zapraszają do podróży razem z autorem. Jurorki Nagrody Femina wybrały wytrawnego przewodnika. 84-letni Gilles Lapouge otrzymał Nagrodę Femina za najlepszy esej 2007 roku za książkę pod tytułem L'encre du voyageur, atrament podróżnika.
Każda podróż w nieznane jest wspomnieniem starego rękopisu. Kolumb odkrywa Amerykę, którą przemierzał w opowiadaniach Marco Polo. Ja objechałem kilka zakątków kuli ziemskiej, Indie, Islandię i Tahiti, czytając i pisząc.
Gilles Lapouge nie tylko czyta i pisze, ogląda także te same krajobrazy w naturze i na obrazach starych mistrzów. Z tych porównań powstają najpiękniejsze opisy w jego relacjach z podróży, nie tylko do krajów egzotycznych i odległych, ale także do tych, które leżą za progiem. Jakim cudownym sposobem Holandia, płaska i monotonna, olśniewa nas na płótnach Halsa, Rembrandta, Vermeera. Lapouge opowiada historię pejzaży, które są dziełem inżynierów budowniczych tam i kanałów i malarzy, którzy potrafili przedstawić wędrówkę chmur i grę światła. Światło wędruje po Europie, tak jak Europa po świecie. Gilles Lapouge odnajduje na przykład wilgotny aksamit mazurskich jezior w Islandii. Razem z nim uczymy się wrażliwości na takie nieoczekiwane spotkania, na analogie sprzeczne z geografią, ale prawdziwe dla tego, kto umie patrzeć. Miejmy nadzieję, że dzięki nagrodzie Femina czytelnicy odkryją na nowo autora Bitwy pod Wagram i pożaru w Kopenhadze, laureata nagrody księcia Monako Piotra I za całokształt twórczości, reportera i twórca razem z Bernardem Pivotem najpopularniejszego programu telewizyjnego o książkach Apostrofy.
Que je ne verrai pas toutes les lumières des villes, tous ces matins qui se lèvent, tous ces amours que je ne vivrai pas, tous ces gens que je ne connais pas, toutes ces étoiles inconnues, toutes ces lumières filantes, toutes ces secondes qui filent, emportant mon éternité. Emportons mon éternité au bout du monde, au bout du monde. Au bout du monde. Toutes les mers, tous les ciels bleus, au bout de tous ces horizons, toutes ces forces qui me manquent, toutes ces fins du monde. Un homme s'en va. Tous ces destins, tous ces possibles, toutes ces villes au bout des routes, toutes ces chances, tous ces peut-être, peut-être tout au bout des étoiles.
Podróż zaprasza nas Wilfried Nsonde w powieści pod tytułem Le cœur des enfants léopards, Serce dzieci lampartów, wyróżnionej nagrodą 5 kontynentów frankofonii w 2007 roku. Autor urodził się 30 lat temu w Brazzaville, w Kongo. W 1973 wyemigrował z rodzicami do Francji. Jest absolwentem Sorbony i Instytutu Nauk Politycznych, ale został kompozytorem i piosenkarzem. Mieszka z rodziną w Berlinie, gdzie założył zespół Afropunk Wild Congo. Jego debiut powieściowy Serce dzieci lampartów uważany jest przez niektórych za jedną z najlepszych powieści o czarnych imigrantach z przedmieść, co potwierdził werdykt jury Nagrody Frankofonii, w którym zasiadają czołowi francuscy pisarze rodem z Maurycjusza, Libanu czy Haiti. Autor wrzuca nas od razu do głębokiej wody. Jesteśmy na komisariacie policji, razem z młodym człowiekiem, który za wiele wypił. Pytania odbijają się od jego świadomości. Nie wiemy, o co chodzi. Możemy się tylko domyślać, że odbył podróż do kresu przemocy. Dowiemy się, że zabił policjanta, że zrobił to w stanie nie tylko nietrzeźwym, ale skrajnej rozpaczy. Rzuciła go dziewczyna, którą kochał od dzieciństwa. Treścią powieści nie jest jednak psychosocjologiczna analiza zbrodni, lecz życie bohatera, które poznajemy poprzez jego monolog, potok wspomnień, koszmarów i marzeń, poetyckich słów i obrazów. Rozbrzmiewają w nim także inne głosy. Dominuje głos przodka, dziadka lub pradziadka, który został w Afryce.
Kiedy padasz, podnieś się i otrzyj łzy. Jesteś jak ziemia, krążysz bez przerwy. Ośmielasz się podjąć walkę, przezwyciężyłeś niejedną przeszkodę, elegancko odsunąłeś swych najgorszych wrogów i w końcu ośmielasz się zwyciężyć. Bądź skromny. Nie zapominaj o historii, skąd przyszedłeś, dokąd idziesz. Pamiętaj zawsze o buszu, o dżungli, o lampartach. Słuchaj skórą, aby usłyszeć obrazy. Zanurz się w nich, a one cię poprowadzą.
Wilfried Nsonde sugeruje, że Afryka legend o lampartach, które bratały się z ludźmi, jest utopią i zarazem podporą imigrantów. Nie lękaj się, powtarza wewnętrzny głos bohatera. Trzymaj się prosto, zawsze z podniesioną głową. Ale nieuchwytny raj nie może zastąpić poczucia tożsamości w świecie blokowisk, supermarketów, szkół laickich i republikańskich, kultury pisanej, niemówionej. Prawdziwe życie jest tutaj, na paryskim przedmieściu. Nsonde przywołuje głosem narratora codzienność, w której splatają się dobre i złe chwile, przyjaźnie i animozje, miłość i agresywność trzymana w szachu, która wybucha jak bomba. Serce dzieci Lampartów jest historią porzuconego Romea, który stracił busolę i poczucie rzeczywistości. W powieści Wilfrida Nsondego nie ma wyjaśnień ani przesłania. Jej lektura to podróż dla jednych w nieznane, dla innych w głąb własnej duszy.
Bienvenue en Afrique. N'aie pas peur. Prends ma main. On va te montrer l'Afrique. Viviane Doura. Emokobe. Yoka.
En Afrique, quel bienvenu, soleil, on continue. Le fond de mer, les plages, tu seras jamais déçu. La nature a le dessus, on boit de l'eau sans chlore. On visite la faune et découvre la flore. Sac à dos visa, Bamako, on approche. La famille se rapproche, mets la main à la poche. Faut pas tomber dans le trou, gris-gris autour du cou. Le palus en médoc, seul doc, c'est le marabout. Continent plus grand que les magasins continents. Sans écran, viens voir la terre des immigrants. En route pour Dakar, la mer te fout des claques. Sans ton numérique, fais clac, 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 Kodak. Aux filles, on leur dit qu'on mène la grande vie. Ça n'en vient pas si cher, un petit tour en taxi. Ça parle pas en Wolof, négoce dans les boutiques. Crème anti-moustique, un thé, une bonne zik. Yeah. De classe, minibus, fashion, c'est Guinée Connection. On se lave encore les mains, on bouffe à Douala. Ambiance Cotonou parti, bandit par là. Dédié à Kigali aux victimes de la haine. Lomé JB en jean, sans cuir, sans gêne. T'avances et je vide, la France elle te fatigue. Direction Libreville ou Brazzaville. Les horaires c'est l'horreur, à Paris pas pareil. Parlons de ce qui va bien. Regarde le temps qui fait, s'emmerder, y'a pas moyen. Vraiment pas besoin de te faire de soucis. Profiter de la vie, voilà un tour de magie. Chaloupé, je brille par mon troupet, décalé, coupé. Plonge dans le bassin, on n'oublie pas le passé. Il faut pas être pressé, c'est ça Paris en français. Fois de neuf d'un coup, on tient encore le coup. Du côté de chez nous, c'est des vacances de fou.
Du monde.
L'affaire du coffret. Deuxième.
Pojechałem do Paryża, żeby napisać artykuł o George Sand. Ale kim jest ta Nadia? Nic nie pamiętam. Posłucham tego tajemniczego nagrania.
Mardi 5 novembre. Avec Lucas au musée.
Alors, je vais évoquer rapidement George Sand.
Et voilà le salon de George Sand. George Sand, jej salon. Ależ to jest Musée de la Vie Romantique, Muzeum Romantyzmu. No, pewnie się z nimi kontaktowałem w sprawie mojego artykułu.
A Etienne, toi ici? Je te présente Lucas.
Ah oui, vous êtes journaliste. Enchanté, je suis Etienne Favre, le directeur de l'Hôtel des Arts.
Vous êtes, pan jest, je suis, ja jestem. Vous êtes journaliste, je suis Etienne Favre. Il est, on jest, le directeur? Czego? A zaraz, komputer, moje notatki. Georges Sand, szkatułka znaleziona w Nohant i przechowywana w Hôtel des Arts. Ośrodek konserwacji i handlu dziełami sztuki. Dyrektor Etienne Favre, to on. A Nadia Breton? No tak. Musée de la Vie Romantique.
Enchanté. Je suis Etienne Favre, le directeur de l'Hôtel des Arts. Et voici mon ami René Dubonpré. Il est antiquaire.
Enchanté. Ah, René Dubonpré? Il est antiquaire. Ile antico? To już coś. Wiem trochę więcej. Cholera, nie mam fajek. Muszę znaleźć jakiś kiosk. Bartaba. To pewnie to. Bar i sprzedaż tytoniu. Bonjour, madame. Un paquet. De cigarettes. Un café, s'il vous plaît.
Vous n'êtes pas français, hein?
Non. Journaliste. Oh, Georges Sand.
Georges Sand? Justement, il y a un article dans le journal.
Ah, Gazeta. Merci. Vol à l'Hôtel des Arts. Un vol.
Mais oui, un vol. Le coffret de Georges Sand est pouf, disparu.
Ah, le coffret?
Mais oui, exactement. Un coffret avec des bagues.
Zdjęcie? Ależ to szkatułka Georges Sand. I pierścionek z inicjałami.
Le coffret de Georges Sand est disparu.
Nadia pracuje w muzeum. Przedstawiła mnie dyrektorowi Hôtel des Arts. Skąd skradziono szkatułkę Georges Sand? A Nadia sama zniknęła, zostawiając mi 20 tysięcy euro i nagranie. To wszystko mi się nie podoba.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
touristes et les marins sous. Elle venait du nord et croyait que la misère d'ici c'était moins dur. Pendant que les grands s'affrontent à coups de calibre, de whisky glacé, dans les grands salons de Leblon ou d'Ipanema, petit, tu peux crever. Son gringo que no fala brasileiro. Até teu céu, melé teu mar.
W języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.